Drugim gościem kartowskiej audycji literackiej jest Włodzimierz Nowak, który no nie jest po raz pierwszy gościem, ale bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i podsumować niejako pierwszą edycję studium reportażu przy Teatrze imienia Stefana Jaracza, czyli temat, który bardzo często był w tej audycji poruszany. Była też jedna ze studentek tego studium. No i pan Włodzimierz, oczywiście, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Włodzimierzu, zacznijmy od tego, że ja, gdy tylko zobaczyłam informację na Facebooku chyba, że można kupić boks z reportażami, które powstały po pierwszej edycji. Od razu zgłosiłam się do teatru i już ten boks mam i nawet, no i bardzo mi się to podoba, w sensie nawet już abstrahując od treści, od samych tekstów, ale forma i w ogóle sposób, w jaki można sobie to nabyć, jaka pamiątka po prostu zostaje po tej pierwszej edycji. Gratuluję pomysłu.
Bardzo dziękuję. Pomysł był też dyrektora Brzozy, który, bo ja nawet myślałem, żeby zrobić z tego zbiór reportaży, trochę tak tradycyjnie może, ale sugestia dyrektora była taka, żeby to były jednak osobne książeczki, nawet mają osobny numer ISBN, żeby każdy z autorów miał po prostu osobną publikację, a nie zbiorową. I to jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że to od razu było adresowane do Macieja Buszewicza, profesora SP, warszawskiej SP, który prowadzi tam katedrę ilustracji książki. I to wiadomo było, że to jest, że to ma być taki projekt no, prawie artystyczny, tak, żeby z jednej strony były te reportaże wytworzone przez Studium Olsztyńskie, Studium Reportażu, a z drugiej strony, żeby to było jakieś takie, taka forma artystyczna była, takiego pudełka z reportażami. I to myślę, że świetnie on to...
Trudno, żeby inaczej, ale
ale to kapitalnie to zaprojektował. No, ci, którzy nie widzą, to niech sobie wyobrażą, że takie małe książeczki, jak wielkości pocztówki, wsunięte do takiego pudełka kartonowego, i to wszystko tam oprawione z obwolutami, no i informacje o autorze, moje takie krótkie uwagi o reportażu w ogóle schowane pod obwolutę na ostatniej stronie okładki. Także to myślę, że taki pyszna forma wyszła. Ale tak też poważnie mówiąc, to jest ciężka praca tych autorów, którzy zrobili naprawdę świetne teksty. One są oczywiście na różnych poziomach, bo też z różnych poziomów startowali. Jedni byli już są profesjonalistami, szukali tylko takiego szlifowania swojej formy w większych tekstach, w reportażu czy w jakimś wywiadzie reporterskim, a byli tacy, którzy dopiero zaczynali właśnie pisać i oni też zrobili spory postęp, więc to są takie owoce tego rocznego synu reportażu. Teraz mamy już drugą edycję, piąte spotkanie. Małgorzata Szejner się bardzo zaangażowała w te zajęcia, bo poprowadziła ostatnie zajęcia, teraz będzie miała taki speech na temat szczegółów reportażu, który jest szczegół bardzo ważny, to jest tam właściwie główny element reportażu, więc to, że ona to wyłoży i opowie tym uczestnikom, no to jest fantastyczne i polubili się, znaczy ona polubiła grupę, grupa polubiła ją, więc tak myślę, że w tym roku ta współpraca z patronką naszego studium reportażu, Małgorzatą Szejner, będzie taka ściślejsza.
Jakby to było wczoraj, pamiętam, gdy to wszystko się zaczynało, gdy rozmawialiśmy o rekrutacji do pierwszej edycji, a teraz już mamy teksty. Jestem pewna, że miał pan jakieś swoje myśli przed tym, w sensie jakie teksty powstaną, jak będą tutaj uczestnicy studium pisać o Warmii i Mazurach, na jakie pomysły wpadną. Gdyby pan miał teraz skonfrontować to, co już teraz pan zna, teksty, które już de facto są, z tym, co towarzyszyło panu na początku, to co by pan mógł powiedzieć?
Wie pani co, jak taki projekt powstaje, to zawsze jest taka obawa, tak formatowany, tak, że to jest reportaż, co prawda, i można o wszystkim, ale jednak ma dotyczyć Warmii i Mazur. No to się włączają takie klisze, że no to powinna być taka no, mazurskość, warmińskość, prawda, taka historia czysta, że tą istotę i tożsamość każdy z tekstów powinien poruszać. Ale ja właściwie od początku tak zakładałem i tak prowadziłem te rozmowy ze studentami, potem już z autorami, którzy pracowali nad tekstami, żeby to jednak była współczesność. To znaczy, żeby się nie zanurzać w takie historyczne rzeczy, tylko żeby próbować znaleźć coś we współczesności, coś, jakiś istotny temat, jakieś wydarzenie, no nawet to, no nawet to wielka, wielka sprawa i wielka tragedia, czyli to poszukiwanie przez matkę córki, to 24 lata szukała, znalazła właśnie w marcu ubiegłego roku. To też się złożyło o tyle dobrze, że to był jakiś taka puenta tej całej historii, którą Joanna Kiewicz-Wojciechowska znała i mogła to domknąć, opisać. Więc to były takie, ja sugerowałem, żeby to były tematy i wydarzenia, sprawy współczesne, ale i żeby tak słuchać tych opowieści, tak je pogłębiać, tak je sprawdzać, że być może, gdyby tam znalazł się właśnie taki typowo warmiński czy mazurski temat, jakieś takie kolejne dno, żeby go nie przeoczyć, prawda? Tak się jakby uczyliśmy takiej wrażliwości, żeby ta struktura tam się, te warstwy, żeby były też takie głębsze, takie dotyczące tutaj Warmii i Mazur. Ale to nie chodziło o to, żeby to była taki warunek główny, prawda? To znaczy, jeżeli piszemy o kobiecie, która się zajmuje psami bezdomnymi, pomaga tym psom, to tutaj nie chodzi przecież ani o warmińskość, ani mazurskość, ale jednak ta rzecz się dzieje tutaj. To jest osoba stąd, z Olsztyna. Opowiadamy kawałek historii miejscowej i to już też jest ważne dla idei studium reportażu, tej opowiedzmy Warmii, albo opowiedzmy Mazury. Więc to ja po prostu nie chciałem, żeby wszyscy tak się napinali na taką mazursko-warmińską historię i to nam wyszło, bo te różne historie tam właśnie mają takie trzecie dno albo takie echo jakichś tam przesiedleń, jakiegoś tam 45, 6 roku, a nawet wcześniej. Chociaż powiem pani, że w tym roku zacząłem od Smętka. To znaczy taka obowiązkowa lektura, która była na początek zadana i którą przerabialiśmy tam we wszystkie strony, łącznie z takim komentarzem profesora Roberta Traby i z takim wywiadem, jaki z nim przeprowadziłem, to była taka, zależało mi na tym, żeby był taki fundament, to znaczy, żeby był taki reportaż, który można potraktować jako coś, do czego niekoniecznie należy się odwoływać, ale który trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, dobrze przerobiony, żeby jakoś mądrze wejść w tą współczesność. Więc tu też było tak, że przerobiliśmy tego Smętka Wańkowicza, a z drugiej strony wybieramy bardzo współczesne tematy. Jak sobie przypominam ten początek, te obawy, to właśnie był ten problem, żeby nie przepaść w takiej historii, która już trochę nas nie dotyczy, która nas nie obchodzi, a z drugiej strony, żeby w tym, co się dzieje teraz, zobaczyć coś więcej, nie tylko jakąś sensację, czy jakieś takie proste wydarzenie.
A z drugiej strony są reportaże, na przykład obrona kościoła w Wejsunach Martyny Siodak. To jest wciąż reportaż, który dotyczy przecież przeszłości jeszcze. I też nie tylko przykład Martyny, bo są jeszcze w tych tekstach, tak jak pan mówi, rzeczy dawniejsze i te tematy, które w reportażach o Warmii i Mazurach już są obecne od wielu lat, od dekad nawet można by powiedzieć.
Tak.
Czy myśli pan swoim okiem też reportera przecież, że no jakby coś się udało jeszcze wnieść, jakiegoś nowego ducha w te tematy tchnąć, czy ci uczestnicy studium zdołali jeszcze właśnie spojrzeć na to z innej strony niż to, co było do tej pory.
Znaczy, Martyna Siodak pojechała w ślad za Szejnert, za Małgorzatą Szejnert, która pisała w latach 70. Tak. Ten reportaż o Wejsunach. I to było takie wyjście, żeby pojechać i rozejrzeć się i sprawdzić te ślady tamtego reportażu. I to właściwie ten pierwszy wyjazd nic nie przyniósł. Znaczy on był taki, to był taki szok, zapis takiego szoku, ile się zmieniło w Wejsunach od tamtego czasu. Mm-hmm. No, turyści, zgiełk, samochody, sznur samochodów, właściwie po prostu przemysł turystyczny.
Tak.
I takie trochę zapomnienie tamtych spraw, o których pisała Szejner. A jednocześnie gdzieś tam autorka zauważyła ten wątek tego ocalonego czy obronionego, bo to też się rzadko zdarzało na Warmii i Mazurach, tego obronionego kościoła. I to właśnie to też jest opowiedziane przez o tyle współczesność, że to jest współczesny proboszcz, to są ludzie, którzy jakby jeszcze pamiętają te napięcia wokół tego kościoła, mówiąc tak z własnej perspektywy, to jest bohater, który żyje, to nie są relacje tylko historyczne, chociaż oczywiście jest tam sporo wplecionych takich relacji z tamtego czasu. ale jednak to jest takie zahaczenie, to jest taki reportaż, który wyszedł z takiego zdziwienia, takiego zaskoczenia, co to się działo i z czego o czym do końca nie wiemy, tak? Że to się tak właśnie ktoś stoi przy tym płocie tego kościoła wejsuńskiego, rozgląda się, są właśnie turyści, są jakieś tam małe restauracje, czy jakiś tam przemysł właśnie ten turystyczny, jest w ruch, jest giełk i tu jest właśnie taka historia.
Tak.
I jest to zdanie bardzo takie, które podziałało nam na wyobraźnię, to, że oni tam właśnie z tymi siekierami podczepionymi pod ławki kościelne czekali, ci obrońcy kościoła czekali na kolejny atak, czy próbę odebrania tego kościoła, więc to jest powiedziane. Oczywiście jest ten stalak w Królikowie, czego oczy nie widzą, to jest tekst Violety Wróbel. Też wydaje się to historia, ale tam jest pytanie bardzo współczesne, bo tam chodzi o to, jak upamiętnić. To zawsze będzie współczesnym pytaniem, zawsze będziemy mieli ten problem, czy można tam żyć już w tym miejscu, czy należy to jeszcze zostawić takiej narracji pomnikowej, wspomnieniowej, takiej pamięci. Jak w ogóle mamy upamiętniać takie rzeczy, prawda? I to jest bardzo współczesny tekst, bo to jest taki tekst, który polega na tym, że ona chodzi, autorka chodzi właściwie od domu do domu, od domu, które powstają na terenie tego stalagu, rozmawia z tymi ludźmi, zadaje im trudne pytania, bo właśnie jak oni to zrobili, czy jak sobie to załatwili ten problem, że jednak te nieśmiertelniki tam, ta ziemia wypycha, tak, że one tam rosną z tej ziemi i co, czy tam uprawiają marchew, czy co tam się dzieci bawią, jak oni to sobie, jak to godzą. I to jest to pytanie, które oczywiście nie tylko dotyczy, nie tylko stawia się tym ludziom, którzy tam wybudowali dom albo chcą budować, ale w ogóle wszystkim nam, prawda, bo potem która jest tych bohaterek broni się i mówi, no tak, ale to całą Warszawę by trzeba zamknąć, bo to Warszawa też jest jednym placem boju i jednym wielkim miejscem pamięci. I to są te pytania, które uniwersalizują też ten problem. Także nie tylko chodzimy po stalagu, byłym w stalagu, ale mamy, zmuszeni jesteśmy do bardzo współczesnej, aktualnej refleksji. Dlatego mówię, że zależało mi na takim, że to jednak współczesna, młoda dziewczyna chodzi po tym terenie i z własnej perspektywy, mierząc to wszystko własną wrażliwością i też takim brakiem odpowiedzi, gdzie jest ta granica między życiem a upamiętnianiem, chodzi i pyta i rozmawia z ludźmi. No i to ma zawsze wartość. Znaczy, nawet jeżeli ten temat był kiedyś poruszony i poruszony historycznie, ktoś tam o tym kiedyś pisał, to zawsze taki sposób opowieści zawsze to odświeża, zawsze to stawia na nowo.
Ja pozwolę sobie jeszcze, rozmawiając z panem, odczytać to, co znajduje się, znaczy autorów i tytuły, które są w tym boksie.
Bardzo proszę.
Wymienię te książeczki, które tutaj się znajdują. Katarzyna Guzewicz, Zwierzolub kocha trójłapki. Karol Fryta, Siedem rozmów u źródła. Violeta Wróbel, Czego oczy nie widzą. Agnieszka Porowska, Dotknąć. Martyna Siudak, Obrona kościoła w Wejsunach. Izabela Stadniczenko, Już do was nie przyjdę. Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Dzień Matki Zaginionej. I na zakończenie zostawiłam sobie Beatę Szady, Rozmowa, której nie było. No bo trudno nie zwrócić uwagi na tę autorkę. Tak jak pan powiedział, są debiutanci, jeśli chodzi o reportaż, a są też już autorzy, którzy piszą. Przecież Beata Szady ma na koncie książkę reportaż Warmia i Mazury, Wieczny Początek, o której tu zresztą w tej audycji opowiadała. No i tutaj jeszcze pojawia się reportaż.
Ja miałem jako ktoś, kto musi decydować, kogo przyjąć, kogo kto się nie zmieści na tej krótkiej dość liście uczestników studium, to ja miałem taki problem oczywiście, czy ja mogę przyjąć, czy powinienem przyjmować kogoś, kto pisze już książkę, bo Beata nie skończyła jeszcze książkę, ona wtedy pisała nawet jakiś temat z tych pierwszych zajęć studium, ona tam po prostu włączyła do książki, poszerzyła książkę o takie wątki, o których mówiliśmy na początku studium, więc miałem taki problem, ale potem sobie pomyślałem, że jeżeli jest autorka, która zaczyna też jako debiutantka na Warmii Mazurach, porusza ten temat, próbuje opowiedzieć coś o Warmii Mazurach, bardzo chce być studium I właśnie może, bo przecież ona nie jest stąd, prawda? Ona jest z Wrocławia, czy spod Wrocławia, więc
tak.
Ona ma zupełnie inne doświadczenie, inną perspektywę, a tu się jednak zadomowiła, więc to strasznie wydawało mi się ciekawe i zakładałem, i tak się umawialiśmy, że jej spojrzenie na Warmię i Mazury może być bardzo istotne też dla studium, dla tych tekstów, które się tam pojawią. No i wymyśliła sobie taki rozszerzyła te wątki, które znalazły się w książce. Jakby postawiła takie pytanie reporterskie, czy takie zadanie reporterskie, co by było, gdyby dwóch bohaterów, takich właśnie warmiaków, zechciało ze sobą porozmawiać, znaczy o takiej bogatej historii, takiej właśnie sięgającej jeszcze przed wojnę, żeby spróbowali porozmawiać, z tego powodu, że jeden zdecydował się wyjechać z Polski i teraz przyjeżdża tam często i odwiedza Warmii i Mazury, a drugi został tutaj. I ta rozmowa z sobą to jest też taka wymiana losów, to jest taka wymiana opowieści o swoich losach, o konsekwencjach tamtej decyzji. Zresztą to niekoniecznie była ich decyzja, to raczej była decyzja ich rodziców, ich matek. Więc i Beata tak to ustawiła ten problem, dlatego to jest taka rozmowa, której nigdy nie było, bo ona dokonała takiej rekonstrukcji reporterskiej. Ja potem w tej notce, która się jest na czwartej stronie tej książeczki, znaczy o Bolucie, ja próbuję to też uzasadnić, pokazać, że taki zabieg jak rekonstrukcja reporterska jest często przez reporterów stosowana i ona ma, mamy do niej prawo, kiedy doskonale znamy swoich bohaterów, czy doskonale robiliśmy świetny, głęboki research. A
tak,
tutaj
musimy zostać znawcami życia, przepraszam, napisał
oczywiście.
Pan.
Tak jest. I potem możemy dokonać tej rekonstrukcji, czy takiego reporterskiego przypuszczenia, jak to by mogło być. To bardzo ciekawy reportaż, bardzo właśnie taka ciekawa, hipotetyczna rozmowa. Ona jest prawdziwa w tym sensie, że każdy z nich mówi, każdy jest z nich przepytany i każdy z nich mówi prawdziwą własną historię i wypowiada własne opinie. Natomiast rekonstrukcją jest to, że oni są razem zestawieni, jakby mówią, jakby to mówili ze sobą, prawda? Jakby się wymieniali swoimi doświadczeniami.
A ja ze swojej strony powiem, że co prawda nie byłam uczestniczką studium, ale pełnymi garściami czerpałam ze spotkań, które były organizowane z autorami. Wspomniana Małgorzata Szejnert przy okazji tego takiego zbiorowego, że tak powiem, spotkania wraz z profesorami, z profesor Szydłowską, z profesor Darską chyba jeszcze wtedy, bo
tak,
prawda?
Tak, Bernadette Darska była. Tak,
tak, tak. I, no i w ogóle Katarzyna Surmiak-Domańska. No,
Cezary Łazarewicz.
Cezary Łazarewicz,
Ewa Winnicka,
tak. Pamiętam te spotkania na żywo już jeszcze w teatrze. I ostatnie, które odbyło się w teatrze, czyli właśnie Sąd nad Wańkowiczem, prawda? To było ostatnie, na które
można było
przyjść w takiej fizycznej, normalnej formie. Także też przy okazji było coś dla szerszej publiczności, dla po prostu mieszkańców Olsztyna czy okolic, którzy chcieli przyjść i spotkać się z reporterami.
Więc chciałbym zdążyć jeszcze powiedzieć o dwóch sprawach. Jedna to, że lada dzień, mam nadzieję, opublikujemy taki warsztat, zapis warsztatu z Małgorzatą Szejnert. I punktem wyjścia była próba Galatei, taki reportaż z lat 70., który opisywał pantomimę olsztyńską. I pani Marzena Bergman czyta to jako aktorka teatru Jaracza, a Szejnert komentuje to i potem jest cała dyskusja wokół tego, więc to myślę, taki ważna rzecz, która się pojawi na stronach teatru, będzie można to śledzić i posłuchać tego. A druga rzecz to zapowiadam, ale przez pandemię to muszę być mało, nie mogę być konkretny, nie mogę podać ani daty wiążącego terminu, ale jesteśmy umówieni z Magdaleną Grzybałkowską, że przyjedzie tutaj ze swoją najnowszą książką, której roboczy tytuł to jest Dzieci wojny. Będzie to pewnie albo kwiecień, albo maj, a potem Anna Goc z Tygodnika Powszechnego, która pisze książkę o głuchych, też już zadeklarowała, że przyjedzie do Olsztyna, do teatru I jak tylko się teatr otworzy, to będziemy mieli takie spotkania na żywo i z Grzebałkowską, i
świetnie.
Z Anną Gott.
Ja już się nie mogę doczekać. Panie Włodzimierzu, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko powiem
bardzo
naszym
dziękuję.
Słuchaczom, że boks można nabyć w kasie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A
tak
jeżeli
jest.
Ktoś jest spoza Olsztyna, to trzeba napisać maila do teatru i płacić odpowiednią kwotę i wówczas pracownicy teatru wyślą ten boks pocztą. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, bo na pewno jeszcze nie raz będzie okazja. Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo pani dziękuję, bardzo państwu dziękuję. Pozdrawiam.